Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 5 listopada. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Państwa zachodnie apelują do prezydenta Musharrafa o odwołanie stanu wyjątkowego i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w przewidzianym terminie. Grożą wstrzymaniem pomocy finansowej. W Polsce zakończyła się epoka braci Kaczyńskich. Premier podał się do dymisji. Sejm szóstej kadencji rozpoczął obrady za przysiężeniem nowych posłów. We Włoszech aresztowano czterech przywódców mafii, w tym najprawdopodobniej Capo di Tutti Capi. We Francji przyznano najbardziej prestiżową literacką nagrodę Goncourtów. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Claude. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji po dzienniku, który przygotowałam wraz z Sylwią Gibbs, Anną Rzeczycką i Piotrem Kamińskim. Usłyszycie Państwo kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego, kronikę ekonomiczną Krzysztofa Rutkowskiego, eurekę Piotra Rosochowicza, dzisiaj dość specjalną, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejne lekcje języka francuskiego, a oto wiadomości. W Pakistanie policja zaatakowała pałkami i gazami łzawiącymi manifestujących przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Prezydent Musharraf podjął taką decyzję w ostatnią sobotę. W całym kraju zatrzymanych zostało ponad 1500 osób, z czego połowa w czasie manifestacji prawników w Islamabadzie. Dzisiaj rano policja wtargnęła do drukarni należącej do prywatnego wydawnictwa prasowego w Karachi pod pretekstem wstrzymania druku dodatku specjalnego na temat stanu wyjątkowego i sytuacji w kraju. Po przeszukaniu lokalu okazało się, że żaden dodatek nie był drukowany. Stan wyjątkowy w znacznym stopniu ogranicza wolność prasy, która w ostatnich czasach nie żałowała prezydentowi słów krytyki. Każde złamanie prezydenckiego zakazu może zostać ukarane więzieniem do lat 3, grzywną w wysokości 167 tysięcy dolarów, a nawet konfiskatą mienia wydawnictwa. Sytuacja w Pakistanie została poddana ostrej krytyce ze strony Stanów Zjednoczonych, głównego sprzymierzeńca Islamabadu. Musharraf uzasadnił swą decyzję działalnością ekstremistów i sparaliżowaniem wymiaru sprawiedliwości. Opozycja twierdzi, że chciał po prostu uniemożliwić Sądowi Najwyższemu unieważnienie wyborów z 6 października, dzięki którym zachował on stanowisko prezydenta. Musharraf skupia w swym ręku funkcję szefa państwa i szefa armii. Sąd Najwyższy, którego przewodniczący został w sobotę zwolniony i zastąpiony przez poplecznika prezydenta, miał na dzisiejszej sesji wydać decyzję o unieważnieniu wyborów. Przebywająca na Bliskim Wschodzie Condoleezza Rice zaapelowała do Musharrafa o odwołanie stanu wyjątkowego i zorganizowanie wyborów parlamentarnych w przewidzianym wcześniej terminie, w styczniu przyszłego roku. Amerykańska sekretarz stanu już wcześniej podkreślała w wyjątkowo ostrych słowach, że Waszyngton jest rozczarowany rozwojem sytuacji w Pakistanie. Dodała również, że Stany Zjednoczone muszą się zastanowić nad udzielaniem dalszej pomocy gospodarczej temu państwu. W ciągu ostatnich 5 lat do Pakistanu, który jest największym sprzymierzeńcem USA w tym regionie w walce z terroryzmem, dotarła pomoc w wysokości blisko 10 miliardów dolarów. Pentagon zapowiedział przeniesienie na późniejszy termin rozmów na temat dwustronnej współpracy wojskowej. Również Wielka Brytania nie wykluczyła wstrzymania swej pomocy dla Pakistanu, jeśli nie powróci on na drogę demokracji, a Holandia już podjęła taką decyzję. Członkowie Unii Europejskiej zastanawiali się w Brukseli nad podjęciem dodatkowych kroków wobec Pakistanu w związku z wprowadzeniem tam stanu wyjątkowego. W odpowiedzi na zarzuty stawiane przez Stany Zjednoczone i inne państwa zachodnie, generał Musharraf obiecał zorganizowanie wyborów parlamentarnych, początkowo nie podając jednak żadnego konkretnego terminu. Wkrótce potem premier Shaukat Aziz obiecał, że wybory odbędą się w przewidzianym terminie, czyli w połowie stycznia. Jeszcze później Musharraf wypowiedział się powtórnie w tej sprawie, zapewniając, że termin wyborów, cytuję, będzie tak bliski, jak tylko będzie to możliwe terminowi pierwotnemu. Tu Paryż, Radio France International. Jak donosi AFP, w Polsce zakończyła się epoka braci Kaczyńskich. Premier Jarosław Kaczyński złożył dziś w południe dymisję na ręce prezydenta. Prezydent ma obecnie 14 dni na wyznaczenie nowego premiera. Jego wybór nie musi się zgadzać z wyborem społeczeństwa, musi jednak zostać zatwierdzony przez Sejm. W przeciwnym razie to Sejm wyznacza premiera, ale to przesunie utworzenie nowego rządu o kolejnych kilka tygodni. Jeśli sytuacja rozwinie się normalnie, formalnie Donald Tusk powinien zostać desygnowany na premiera jeszcze w tym tygodniu. Przyszła współpraca wywodzącego się z PiS-u prezydenta i premiera z PO zapowiada się na szczególnie trudną. Lech Kaczyński nie tylko już wyraził swe wątpliwości co do niektórych kandydatów na ministrów, na przykład na stanowisko szefa dyplomacji, które Tusk planuje powierzyć Radosławowi Sikorskiemu, ale i skrytykował projekt podpisania się pod kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. O godzinie 15 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu szóstej kadencji, które otworzył marszałek senior Zbigniew Religa, a następnie nowi posłowie złożyli ślubowanie. Jarosław Kaczyński w długim 40-minutowym przemówieniu pożegnalnym podkreślił, że jest bardzo zadowolony z dokonań swego rządu. Sytuacja gospodarcza jest dobra, a dwa ostatnie lata, zdaniem byłego premiera, znacznie wzmocniły pozycję Polski w Europie. Tu Paryż, Radio France International. Przewodnicząca grupy parlamentarnej przyjaźni Francji i Czadu, Nadine Morano, uznała, że zwolnienie dziennikarzy i stewardes aresztowanych w Czadzie w ramach afery Arche de Zoe jest pierwszym krokiem na drodze do załagodzenia konfliktu. Wyraziła również życzenie, żeby sześcioro obywateli francuskich aresztowanych w Czadzie było sądzonych we Francji, zgodnie z konwencją z 1976 roku. Jeden ze zwolnionych dziennikarzy francuskich stwierdził, że władze organizacji okłamały jej członków, którzy nie zdawali sobie sprawy z celów organizacji i byli głęboko przekonani, że działają w imię dobra. W N'Djamenie trwają przesłuchania 10 Europejczyków oskarżonych o próbę porwania dzieci z Czadu. W Gruzji już czwarty dzień trwają manifestacje opozycji żądającej dymisji prezydenta Michaiła Saakaszwilego i rozpisania przedterminowych wyborów. To największa manifestacja przeciwko obecnemu prezydentowi od czasu różanej rewolucji, która wyniosła go na zajmowane stanowisko. Saakaszwili chciałby doprowadzić Gruzję do NATO i do Unii Europejskiej. Opozycja podkreśla, że jest on jednak przywódcą autorytarnym, który bardzo niewiele osiągnął w walce z korupcją i z nędzą. Kilku członków opozycji rozpoczęło dzisiaj strajk głodowy. Na Sycylii aresztowanych zostało 4 przywódców włoskiej mafii, w tym prawdopodobnie następca byłego capo de tutti capi Bernardo Provenzano, aresztowanego w kwietniu ubiegłego roku. 65-letni Salvatore Lo Piccolo ukrywał się od 23 lat. Policja ostrzelała willę, w której skupieni byli 4 przywódcy mafijni. Nie było rannych. Wszyscy 4 aresztowani znajdują się na liście 30 najbardziej poszukiwanych we Włoszech osób. W domu starców w pobliżu miasta Tuła, 200 km na południe od Moskwy, wybuchł wczoraj pożar. 30 osób poniosło śmierć, 2 zaginęły. Tu Paryż, RFI. Na zakończenie ważna wiadomość z dziedziny kultury. We Francji przyznano dziś 2 ważne nagrody literackie. Sylwia Gibbs.
Laureatem tegorocznej nagrody Goncourtów został 40-letni Gilles Leroy. Jego główny rywal Olivier Adam odpadł dopiero w 14 turze głosowania, a to znaczy, że zdania były podzielone. Większość członków Akademii Goncourtów głosowała na powieść Alabama Song, mniejszość na powieść A l'abri de rien. Zatem zwycięstwo powieści romantycznej nad powieścią socjalną, tak by wyglądało, gdyby nie podobieństwa. Obie powieści to monologi, obaj autorzy wcielili się w postać kobiecą, obie bohaterki stopniowo pogrążają się w szaleństwie. Tu zaczyna się zasadnicza różnica. Bohaterka powieści Oliviera Adama to anonimowa kobieta z przedmieścia. Bohaterką powieści Gilles Leroy jest Zelda, żona amerykańskiego pisarza Scotta Fitzgeralda, która przeszła do historii jako histeryczka rzucająca kłody pod nogi sławnemu mężowi. Niesprawiedliwie, zdaniem autora powieści Alabama Song, który nadaje, a może przywraca Zeldzie, wymiar ludzki i tragiczny. Leroy przypomina, że Zelda Serre, córka sędziego, wnuczka gubernatora Alabamy, zerwała z rodziną i łatwym życiem dla porucznika Fitzgeralda, Jankesa bez grosza przy duszy. Chce, by ją zaprowadził na północ, do miast swego dzieciństwa, do Niagary. Razem rzucimy się do wodospadu i zobaczymy, kto z nas podskoczy wyżej, mówi Zelda, nie wiedząc, że w tych słowach zawarła obraz swego małżeńskiego życia. Gilles Leroy uprzedził czytelników, Alabama Song nie jest biografią, lecz powieścią. To Zelda opowiada burzliwe lata spędzone z autorem Wielkiego Gatsby. Znamy tylko jej punkt widzenia, siłą rzeczy subiektywny. Ze świadectw epoki wynurzył się i utrwalił wizerunek pary, która strwoniła życie, myśląc, że z niego korzysta, w czym niemałą rolę odegrał alkohol, lekarstwa i narkotyki. Autor Alabama Song przyznaje Zeldzie prawo do jednostronnego osądzania, przedstawia ją jako ofiarę Scotta Fitzgeralda, wyobraża sobie nawet, że renomowany pisarz ukradł teksty pisane przez żonę, podpisując je własnym nazwiskiem. Alabama Song jest 10. powieścią Gilles Leroy. Nominowano ją do wszystkich najważniejszych nagród literackich – Femina, Renaudot i Médicis. W końcu otrzymała nagrodę Goncourtów. Zapewne nie tylko dzięki zaletom pisarstwa Gilles Leroy, ale także dlatego, że wyłania się z niej fascynujący obraz lat międzywojennych, tańca na wulkanie, równoczesnego marszu świata i jednostek ku katastrofie. Nagrodę Renaudot otrzymał 62-letni Daniel Pennac, autor niezliczonych powieści, m.in. sagi rodu Malocène i esejów na rzecz czytelnictwa. Zazwyczaj nagrodę Renaudot zwykło się uważać za nagrodę pocieszenia dla pisarza, który nie dostał nagrody Goncourtów. Tym razem jury nagrodziło autora, którego nie było na listach kandydatów, sprawiając ogólną niespodziankę. Nagrodzona książka pod tytułem Chagrin d'école jest autobiograficzną opowieścią o szkolnych latach złego ucznia. Według jednego z jurorów chciano, by właśnie Daniel Pennac, najgorszy w klasie, a dziś wielki obrońca literatury, dostał przynajmniej raz pierwszą nagrodę.
A my jeszcze powrócimy na chwileczkę do Alabama Song, tym razem w wersji dźwiękowej. Śpiewać będzie David Bowie. Tak zakończyliśmy dzisiejszy dziennik w towarzystwie Davida Bowie, Bertolda Brechta oraz ostatniego laureata Nagrody Goncourtów. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Pora na przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, które przygotowywali Piotr Kamiński i Anna Rzeczycka.
Prasa wita powracających z Czadu dziennikarzy, zależnie od swej politycznej tendencji. Konserwatywno-liberalny Le Figaro sławi humanitarny wyczyn prezydenta. Lewicowa Libération ironizuje: witamy na pokładzie samolotu Air Sarko, czyli sarkozowskich linii lotniczych. Ponieważ zawsze ciekawiej cytować tych, co są przeciw, zajrzyjmy do komentarza Libération. Jego autor przypomina, że jako adwokat Sarkozy opanował do perfekcji swoistą retorykę życia publicznego, gdzie na zarzut iż coś uczynił, odpowiada chytrze: czegóż to bym się nie nasłuchał, gdybym tego nie był zrobił. Komentator dziennika dwoi się i troi, by ochłodzić entuzjazm wielbicieli Sarkozy'ego, po czym dodaje w końcu, iż 6 podejrzanych nadal jest w Czadzie. Podkreśla, że wszystko odbyło się w kontekście rozmieszczenia w Czadzie i Republice Afryki Środkowej sił europejskich na tle kryzysu w Darfurze i zastanawia się, co z tego dalej wyniknie, zwłaszcza, że jego zdaniem prezydent zbyt szybko wystrzelił w tej kampanii skuteczny pocisk dyplomatyczno-propagandowy. Le Figaro zauważa natomiast piórem swego komentatora Yves'a Treillarda, iż afera Arki Zoego oznacza ostatni etap ewolucji stosunków francusko-afrykańskich. 30 lat temu, podkreśla dziennik, sprawa ta nie zyskałaby zapewne takiego rozgłosu i nie skłoniła prezydenta do podróży. Francja była wówczas w Czadzie jak u siebie w domu. Oczywiście był przypadek porwania pani Françoise Claustro, o co się trzeba było twardo mocować z wysłannikiem Kaddafiego. W czasach chwały tak zwanej France-Afrique, mało kto przejmował się jednak prawami człowieka, suwerennością owych krajów oraz humorami ich przywódców, którzy swoją władzę zawdzięczali Paryżowi. Pełną parą funkcjonowały układy, a niemal wszystko załatwiano za kulisami. Nikt nie debatował o prawie do ingerencji, które było w tym rejonie świata chlebem powszednim. Kryzys wokół wybrzeża Kości Słoniowej dowiódł, jak daleko odeszliśmy od tamtych obyczajów, pisze Yves Réard Le Figaro. Francuscy żołnierze pozwolili tam wprawdzie uniknąć najgorszego, ale prezydent Laurent Gbagbo twardo się postawił dyplomatom z Quai d'Orsay i wciąż włada swym krajem. Dzięki globalizacji narody afrykańskie i ich przywódcy nie pozwalają sobie w kaszę dmuchać. Nawet Bernard Kouchner chowa do kieszeni przez siebie wymyślone prawo do ingerencji i mówi o suwerenności Czadu. Sam prezydent śpieszy bronić swych obywateli wobec prezydenta Debiego, demokraty wątpliwej konduity. I wszyscy prześcigają się w wyrazach szacunku dla czadyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Po aferze pielęgniarek bułgarskich, afera Arki to kolejny sukces Sarkoziego. Oba te wydarzenia każą nam jednak przemyśleć od nowa naszą politykę afrykańską, jeżeli w ogóle ma istnieć coś takiego, pisze Yves Tréard w Le Figaro. Ekonomiczny dziennik Les Echos zastanawia się, co wyniknie z baryłki za $100, kiedy kilka lat temu były saudyjski minister ropy naftowej przepowiedział takie ceny, ściągnął na siebie śmiech i sceptycyzm. Dzisiaj się sprawdziło, a naftowa gorączka nie myśli spadać. Wpływa na to gwałtowny rozwój gospodarczy, szczególnie w Chinach, pijących ropę jak gąbka. Rafinerie ledwo dyszą, między Waszyngtonem a Teheranem narasta napięcie, przyczyn nie braka, jednak nikt nie popada w panikę, podkreśla dziennik. Być może dlatego, że przynajmniej na razie wpływ tej zwyżki na sytuację gospodarczą okazał się niewielki, łagodzi ją bowiem jednoczesny spadek dolara. Ten stan może się okazać nietrwały, niepokoją się Les Echos. Niemniej nowy wstrząs naftowy stanowi też paradoksalne błogosławieństwo. Zmusza nas do refleksji na temat naszych konsumenckich obyczajów, każe szukać innych źródeł energii oraz działać oszczędniej. Być może bardziej się przysłuży naszej planecie niż wielkie msze ekologiczne, piszą Les Echos. I wreszcie pytanie, jak się robi prasę? Dokładnie rzecz biorąc, jak się robi prasę postępową? Jest parę sprawdzonych przepisów, przy czym większość z nich, znanych dzisiaj także z łamów czujnej prasy polskiej, wymyśliła Libération w swoich bohaterskich latach. Przede wszystkim należy zajadle bronić mniejszości, a im one mniejsze, tym lepiej. Nic dziwnego zatem, że w dzienniku, gdzie brak bardzo wielu różnych rzeczy, na przykład poważnych stronic kulturalnych, bite dwie strony zajmuje dzisiaj reportaż o dobiegającym pięćdziesiątki i skądinąd niezbyt atrakcyjnym transwestycie wyspecjalizowanym w płatnych wieczorkach sadomasochistycznych. Jean-François, działacz, seksoterapeuta i sex worker, jak to się obecnie nazywa, weźmie udział dzisiaj o godzinie 18 w manifestacji przed siedzibą Senatu pod hasłem Dumne Dziwki. Hasło złagodziliśmy nieco, rzecz prosta.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Rumunofobia. Taki tytuł nosi artykuł wstępny popołudniowego Le Monde. Tekst poświęcony jest niedawnym wydarzeniom we Włoszech, gdzie po zabójstwie młodej Włoszki przez imigranta rumuńskiego Nicolae Romulusa Mailata doszło do wybuchu ksenofobii. W przeddzień pogrzebu Giovanny Reggiani, która pochowana została 3 listopada w Rzymie, czterej Rumuni zaatakowani zostali przy pomocy noży i pałek w jednym z centrów handlowych na peryferiach miasta. Przebywają dzisiaj w szpitalu, wszyscy w stanie ciężkim. Jednocześnie w życie wszedł dekret przyjęty przez włoski parlament w trybie pilnym, który zezwala na ekspulsję bez sądu wszystkich tych obywateli Unii Europejskiej, którzy zawinili pogwałceniem podstawowych praw ludzkich lub którzy poważnie naruszyli zasady bezpieczeństwa publicznego. Minister spraw wewnętrznych Włoch Giuliano Amato wyjaśnił w dzienniku La Repubblica, że dekret został przyjęty, ponieważ włoski rząd w trosce o uniknięcie reakcji ksenofobicznych postanowił zareagować szybko i zdecydowanie. W prasie włoskiej, czytamy dalej w Le Monde, rumuński stał się synonimem cygańskiego. I jest prawdą, że w Unii Europejskiej Romowie stali się ostatnio problemem.
trudnią się żebractwem, skupiają się na przedmieściach, dopuszczają się rozmaitego rodzaju wykroczeń. Jednym słowem, przeszkadzają i niepokoją. Są Europejczykami zapomnianymi przez postępową Europę. Żyją w nędzy, są zmarginalizowani, dyskryminowani pod każdym względem mieszkania, opieki zdrowotnej, wykształcenia i pracy. Rozgniewani Włosi, choć mogliby to także być Francuzi, żądają: niech wrócą do siebie. Problem polega jednak na tym, że Romowie nie mają dokąd wrócić. W Rumunii, Bułgarii czy Słowacji, gdzie się urodzili, są często przedmiotem jeszcze większej pogardy i są gorzej traktowani niż w Europie Zachodniej. Aktualna liczba Romów w Unii Europejskiej oceniana jest na od 7 do 9 milionów. W 2005 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat ich sytuacji, przypominając prześladowania, jakich doznali w historii. Od niewolnictwa w Rumunii po ludobójstwo z rąk hitlerowców. Eurodeputowani podjęli serię decyzji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i symbolicznych. Zażądali m.in., by Romowie potraktowani zostali jako mniejszość europejska. Dowodem na to, kończy Le Monde w swym artykule wstępnym, że Romowie, którzy znajdują pomoc i wsparcie, są w stanie odnieść spory sukces, są dwie posłanki węgierskie w parlamencie w Strasburgu, Livia Żaroka i Victoria Mohaci. Romów, którym się udało, jest zresztą coraz więcej. Inicjatywa Dziesięciolecie integracji Romów, podjęta w 2005 roku przez 9 krajów europejskich, sprzyja ich emancypacji i rozwojowi. I to jest właściwa droga. Należy podjąć atak na problem Romów, a nie na ich samych.
RFI, Radio France Internationale.
Co nowego w Europie?
Widmo referendum, które krąży po Europie, nawiedziło z kolei Irlandię. Jest ona jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym konstytucja nakazuje ratyfikację traktatu reformującego przez referendum. Otóż według sondażu opublikowanego w poniedziałkowym wydaniu Irish Times, tylko 25% Irlandczyków aprobuje nowy traktat unijny. Wprawdzie przeciw jest tylko 12%, ale 62% nie ma wyrobionej opinii. Jest to o tyle paradoksalne, że w 2005 roku 46% respondentów podobnego sondażu z udziałem 1000 osób opowiedziało się za traktatem konstytucyjnym. Wiadomo zaś, że traktat reformujący zawiera te same zapisy odnośnie reform instytucji unijnych, nie wnosząc niczego nowego. Przeciwnie, jest poważnie okrojony. Czyżby to właśnie nie podobało się Irlandczykom? Sondaż o tym nie wspomina. Irlandia należy do krajów członkowskich, które spektakularnie rozwinęły swoją gospodarkę, nie wyłącznie, ale między innymi dzięki funduszom unijnym. Korzysta zresztą razem z Irlandią Północną ze specjalnego funduszu ustanowionego przez Unię, Stany Zjednoczone i Kanadę na rzecz pokoju. Skąd więc nagła nieufność wobec decyzji lizbońskiego szczytu? A może zbyt wiele było zmian, dyskusji i przetargów i jasny obraz Europy zamącił się w oczach wyspiarzy? Zostało jeszcze trochę czasu, aby go rozjaśnić. Premier Bertie Ahern zamierza poczekać do lata 2008 z rozpisaniem referendum, a wiadomo, że wielkie partie polityczne i główne grupy nacisku są przychylne traktatowi reformującemu i będą go broniły, zapowiada dziennik Irish Times. Chyba że swoje 3 grosze wtrąci szef francuskiej skrajnej prawicy Le Pen, który zapowiedział w Parlamencie Europejskim, w którym zasiada, że z wielką przyjemnością pojedzie do Irlandii, żeby prowadzić kampanię, oczywiście przeciwko traktatowi. We Francji 61% respondentów sondażu opublikowanego przez popularny dziennik Aujourd'hui en France życzy sobie ratyfikacji traktatu reformującego Unię Europejską przez referendum, mimo że prezydent Sarkozy zapowiedział jeszcze podczas kampanii wyborczej, że ratyfikacja odbędzie się w parlamencie. Przypuszczalnie nie zmieni zdania, mimo że tym razem aż 68% Francuzów głosowałoby tak. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przyjeżdża w czwartek 8 listopada do Warszawy na uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa przyznanego mu 26 września przez Szkołę Główną Handlową. Ma się spotkać przy tej okazji z przyszłym premierem Polski. Taką informację podał w każdym razie Donald Tusk w wywiadzie dla dziennika Gazeta Wyborcza. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie potwierdziło wiadomość o wizycie przewodniczącego, ale nie podało szczegółów jej programu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Felieton ekonomiczny.
Krzysztof Rutkowski.
Estonia jest najbardziej internetowym krajem na świecie. 100% urzędników korzysta z sieci. 100% szkół podłączonych jest do internetu, a jeden komputer przypada co najwyżej na dwóch uczniów. We Francji 89% szkół korzysta z internetu, a jeden komputer przypada na 23 dzieci. 97% transakcji handlowych odbywa się w Estonii elektronicznie. Wymiana gospodarcza w żadnym innym kraju nie stała się do tego stopnia wirtualna. 84% deklaracji podatkowych wypełnia się w Estonii przez komputer. We Francji tylko 20%. W ciągu 15 lat niepodległości Estonia, licząca 1 300 000 mieszkańców, przeszła fantastyczną rewolucję. Z Republiki Sowieckiej, z jej biurokracją kawkowsko-gogolowską, stała się nowoczesnym i niepodległym krajem internetowo przodującym, nie tylko zresztą internetowo. Kto mógł przypuszczać, że to właśnie w Estonii narodzi się Skype, pierwszy i najbardziej rozpowszechniony telefoniczny system internetowy? Kto mógł przypuszczać, że Estonia będzie pierwszym w świecie krajem, w którym dostęp do internetu gwarantuje konstytucja? W Estonii wzrost gospodarczy w roku 2006 wyniósł 11,6%, blisko 10% dochodu narodowego uzyskano w tym kraju dzięki internetowi. Każdego tygodnia do Tallina przybywa jakaś delegacja zagraniczna, by z otwartymi oczyma podziwiać elektroniczny raj położony w północnej krainie przepięknych bałtyckich plaż. Cudzoziemcy patrzą i kręcą głowami. 55% estońskich gospodarstw domowych posiada internet. We Francji 45,6%. Na terenie całego kraju funkcjonuje bezprzewodowy system dostępu do internetu Wi-Fi. Andrus Ansip, premier Estonii od kwietnia 2006 roku, powiedział dziennikarzom francuskiego miesięcznika ekonomicznego Capital: dzięki partnerstwu sektora publicznego i prywatnego dokonaliśmy prawdziwego przewrotu w dziedzinie skuteczności gospodarczej i przejrzystości operacji finansowych. Estońska rewolucja informatyczna rozpoczęła się w roku 1991 od sektora bankowego. Katrin Talihan, dyrektor generalny Stowarzyszenia Banków Estonii, wyjaśnia: w roku 1991 znajdowaliśmy się w epoce kamienia łupanego. Pensje wypłacano w gotówce, nie było książeczek czekowych, nie było kart kredytowych, nie było pożyczek bankowych. Postanowiliśmy przejść od razu i w całości na system elektroniczny. Ten krok okazał się zarazem prosty i skuteczny. Podobnie przebiegała w Estonii rewolucja telefoniczna. W roku 1991 ponad połowa Estończyków w ogóle nie posiadała telefonu, takiego zwykłego z tarczą, słuchawką i z drutem. Od kilku lat prawie wszyscy estońscy obywatele posiadają telefony komórkowe, co specjalnie nie dziwi. Cudzoziemcy kręcą natomiast głowami z zadziwienia z powodu estońskiego systemu WAP, jedynego w Europie. Dzięki temu systemowi każdy może za pośrednictwem telefonu komórkowego sprawdzić stan konta bankowego, dokonać przelewu i uregulować rachunki. Estoński system VAT funkcjonuje skutecznie od kilku lat. Red Orn, doradca estońskiego ministra gospodarki, twierdzi, że system VAP najbardziej docenili rolnicy i mieszkańcy małych miejscowości. Nie muszą już jeździć do oddalonych agencji, wyjmują z kieszeni telefon komórkowy i dokonują niezbędnych operacji bez trudu. Za głównego autora elektronicznej rewolucji estońskiej uznawany jest powszechnie Mart Laar, premier tej Republiki Bałtyckiej w roku 1994 oraz w latach 1999-2002. Mart Laar objął po raz pierwszy funkcję szefa estońskiego rządu w wieku 32 lat. Po sprywatyzowaniu gospodarki, po otwarciu granic dla inwestorów zagranicznych, postanowił on całkowicie zinternetować administrację państwową. Kryptonim operacji Tygrysi Skok. Jej cel: całkowita eliminacja papieżysk i całkowita eliminacja korupcji. Kosztów owych działań nie pokrywano z budżetu państwa. Dzięki Martowi Laarowi udało się dokonać montażu budżetowego z udziałem prywatnych inwestorów. W roku 2001 powstała spółka Look and Word, która sfinansowała system telefonii komórkowej i łącza internetowe na terenie całego kraju. Estończycy dysponują ponadto elektronicznymi kartami zdrowia, elektronicznym prawem jazdy, elektronicznymi paszportami, elektronicznymi książeczkami rodzinnymi. Estonia to prawdziwy eraj.
RFI, la radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Jak wszystkim wiadomo, w ciągu ostatnich kilku lat wielu polskich obywateli ruszyło w poszukiwaniu pracy poza granice Polski. Nie tylko do Irlandii i Wielkiej Brytanii, ale także ostatnio i do Hiszpanii. Rozmawiam z jedną z młodych Polek, która właśnie wyjechała z Polski i zupełnie oficjalnie została przyjęta do pracy w kuchni w jednej z typowo hiszpańskich restauracji o nazwie Tapelia w Saragossie. Powiedzmy, że ma ona na imię Elwira, ale ani imię, ani nazwisko nie mają tu żadnego znaczenia. Rozmowę rozpoczynamy od tego, jak opowiada, jak się w Hiszpanii znalazła.
Rzuciłam studia, ponieważ nie chciałam ich kontynuować. Kierunek mi nie odpowiadał i szukałam jakiejś pracy w Hiszpanii, ponieważ mam tu przyjaciela. I wysyłałam CV w różne miejsca. Na rozmowę kwalifikacyjną do Tapeli dostałam zaproszenie i przyjechałam do Poznania. W Poznaniu odbyłam rozmowę i wyjechałam.
A skąd pani jest?
Z Olsztyna. Żeby tu przyjechać do Tapeli, nie trzeba było mieć żadnych kwalifikacji. A w Hiszpanii był okres próbny, pokazywali nam co, jak robić, wszystkiego uczyli po kolei. Jestem kucharką. Po polskim życiu tutaj jest bardzo dobrze. Znaczy, szybko się przystosowaliśmy. No, może lekko noc tryb życia prowadzimy, ponieważ praca jest w godzinach nocnych również. Do pierwszej w nocy, czasem do drugiej. Zaczynam powoli rozumieć, ponieważ przyjechałam tu bez języka, nie znam hiszpańskiego. Pomogli nam znaleźć szkołę hiszpańskiego i od poniedziałku następnego zaczynam szkołę.
I ile czasu zamierza pani zostać?
Kontrakt mam nieczasowy, czyli taki, tak, że mogę go rozwiązać dopiero po roku.
Bezterminowy, tak.
Bezterminowy, o właśnie, tak. O to co nie chodziło. No i na razie nie planuję stąd wyjeżdżać, ani po roku, może dłużej.
A pani przyjaciel to Hiszpan czy Polak? Ten, o którym pani mówiła na początku?
Polak.
Aha, czyli jesteście razem tam, w Saragossie.
Znaczy, on jest w Madrycie, dlatego już po prostu się nie bałam przyjechać tutaj sama. Aha. Kiedy mam czas, to zazwyczaj jakieś, nie wiem, może gdzieś wyjście wieczorami ze znajomymi właśnie z firmy Tapeli. No i to nie ma zbyt wiele do pracy. Do roboty innego. Aha. Jeszcze nie mieliśmy czasu, żeby zobaczyć za dużo Saragossy, bo cały czas praca.
A czy kuchnia polska różni się dużo od kuchni
hiszpańskiej? Ojej, bardzo dużo.
A co po czego pani się tam nauczyła?
Oprócz z owoców morza.
Tak, owoce morza, co jeszcze?
Ta kuchnia w Tapeli opiera się na owocach morza głównie.
Tak.
A poza tym to wszystko jest inne.
Jaka to jest restauracja?
Jest elegancka, ale nie za droga jak na Hiszpanię.
Czy uważa pani, że to jest trudne dla pani taka praca bez znajomości języka?
Na początku było trudno, ponieważ irytacja z obu stron, bo ja nie rozumiałam, co mówią do mnie i oni nie rozumieli, co mi chodzi. Tak. Ale już teraz jest coraz lepiej. Coraz więcej. Szybciej się nauczy języka, jeżeli oni mówią do mnie po hiszpańsku, na przykład nie po angielsku.
A na początku było po angielsku.
Znaczy, nikt nie mówi na kuchni po angielsku. Jeden chłopak mówił po angielsku. A i resztę Hiszpanie, sami Hiszpanie, Ekwadorczycy i tylko po hiszpańsku. I mówili po hiszpańsku, pokazywali i tak się nauczyłam.
Czy warunki pracy w Polsce są różne od warunków pracy w Hiszpanii dla pani?
Oczywiście, że są.
Na czym to polega?
Ogólnie pracowałam przez 3 lata wcześniej w gastronomii w Polsce. Przede wszystkim pieniądze są różnicą. Ale też pracowałam w różnych miejscach i nie było tyle sprzętów. Wszystko trzeba było robić ręcznie. Mhm. Hiszpanie po prostu mają na to pieniądze i kupują i pomagają sobie. I pomagają sobie tym.
Jak wynagrodzenie się ma w Polsce do Hiszpanii? Ile pani w Polsce zarabiała, ile w Hiszpanii?
W Polsce zarabiałam około 300 euro, a w Hiszpanii około 1000.
Była to rozmowa, jaką przeprowadziłem z jedną z Polek, która za chlebem wyjechała niedawno z Polski. Pozostaje teraz jedynie wyrazić nadzieję, że nowe polskie władze zrobią wszystko, aby w poszukiwaniu pracy z Polski wyjeżdżało jak najmniej obywateli RP.
RFI, Radio France Internationale.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Narty, narty, miły bracie, tam przygoda czeka nacie. Chciałoby się zawołać, bo to narciarze w konkurencjach alpejskich przypięli narty do butów i wsiedli do wagoników śnieżnej karuzeli Pucharu Świata. Narciarki zresztą też i uczyniły to dzień wcześniej od chłopców i poszło im doskonale. Sypnęło niespodziankami, a u panów nie. Pierwsze slalomy za płoty, giganty zresztą nie mruczył się i zaraz pojawiły się pierwsze komentarze. Kto, jak jeździ, w jakiej jest formie, jak mu się skręca na nowych nartach. Jednym słowem, narciarskie szaleństwo w pucharowych barwach pełną gębą. A że do tego nie brakuje w tej plejadzie alpejskich osobowości piekielnego Piotrusia na dwóch deskach, to i weselej i ciekawiej zrobiło się na śnieżnych trasach. Pierwsza odsłona w Zölden. To tam, wysoko w górach, na lodowcach, gdzie znaleziono ciało zmumifikowanego przez działanie lodu myśliwca. Włosi i Austriacy do dzisiaj roczą sobie do niego prawo, tak jakby granica była w tym miejscu ruchoma w zależności od topniejącego bądź padającego śniegu. Tam w grę wchodzą tysiące lat. Tutaj na trasie ułamki sekund. Trasa w Zölden nie jest typowa. Powiada się o niej, że jest to czerwony dywan rozwinięty na rozpoczęcie Pucharu Świata. Jest bardzo długa, niesłychanie stroma. Start na wysokości 3000 metrów. Przy obecnych warunkach pogodowych i ociepleniu klimatu zdarza się, że nawet tam śnieg jest na tyle miękki, że nadawałby się do jazdy amatorskiej, turystycznej, ale nie do zawodów. Zawodnicy jeżdżą nie po śniegu, lecz po betonie, dlatego nawet na wysoko położonych stokach konieczne jest zastosowanie środków chemicznych utwardzających podłoże. Mimo tego ostre krawędzie nart tak tną śnieg, że tworzą się rynny utrudniające jazdy, no ale to ostatnie zjawisko jest charakterystyczne dla wszystkich stoków slalomowych. To, co różni Zölden, to konfiguracja terenu. Wśród pań powinny dominować w tym sezonie Austriaczki, które w ubiegłym sezonie triumfowały we wszystkich konkurencjach i w klasyfikacji generalnej. Młodziutka Nicole Hosp zdobyła kryształową kulę i w tym sezonie też należy do faworytek. W slalomie specjalnym za narciarkę numer 1 uchodzi Marie-Lise Schild, która w tej konkurencji wygrała poprzednim razem. Przed pierwszą konkurencją uważano, że austriackiemu wunderteamowi mogą zagrozić pucłowata weteranka z krainy Stenmarka, czyli Ania Persson, oraz Amerykanki Julia Mancuso i Lindsay Vonn, bardziej znana pod panieńskim nazwiskiem Kildow. Tymczasem w Zölden najszybsza była Włoszka Denise Carbon. To nie nowicjuszka na alpejskich trasach. 4 lata temu wygrała gigant Valta Badia, ale od tego czasu nie zachwycała wynikami. Trzecie miejsce na pudle w ubiegłym roku w Cortina d'Ampezzo było jednak zapowiedzią powrotu do dużej formy. Carbon wyprzedziła Mancuso, ale panny, o których była wcześniej mowa, Hosp, Schild, Persson, dalekie od formy zajęły też dalekie miejsca. Najlepsza z nich była Szwedka, bo 7. Francuzi cieszą się, gdyż dziewczyny z ekipy Francji pokazały, iż potrafią skręcać. Jacques Mou, która narzekała, że mało jeździła przed sezonem. Na lodowcu Rettenbach była 6. Oczko wyżej uplasowała się startująca zaledwie po raz 4. w alpejskiej ekstraklasie niespełna 18-letnia Tessa Worley. Wielka nadzieja trójkolorowych na Mistrzostwa Świata w Val d'Isère w 2009 roku. O ile oczywiście to ostatnie będzie słynna stacja narciarska w stanie przyjąć, bo na razie wokół organizacji tej imprezy panuje spore zawirowanie organizacyjne. Jak nie Val d'Isère, to może rok później Vancouver na Igrzyskach Olimpijskich. Tymczasem na trasie w Zölden filigranowa Worley dokonała cudu w drugim przejeździe. Po pierwszym 23, w drugim wykręciła drugi czas i zajęła doskonałe 5. miejsce. Dublet w pierwszej dziesiątce. Tego francuskie narciarki nie dokonały od 2001 roku w Copper Mountain. Francja nie odnosi sukcesu na miarę swoich gór i możliwości. Andrzej Bachleda powiedział kiedyś, że francuskie społeczeństwo jest za bardzo zdominowane przez mieszczaństwo, przez klasę średnią, która woli bronić tego, co ma, niż ryzykować, bo zmiana niesie za sobą groźbę utraty stanu posiadania. I taka postawa przekłada się na narty, gdzie ryzykować jednak trzeba. Oczywiście Francuzi w ostatnich latach zdobywali medale na Igrzyskach i na Mistrzostwach Świata, ale to nie są wyniki proporcjonalne do potencjału. Tessa Worley, pół krwi francuska, pół australijka, która jeździ zimą w Alpach we Francji, a latem w Alpach w Nowej Zelandii, jest szansą dla francuskich nart. Przez 7 pierwszych lat swojego życia nie wiedziała, co to jest lato, bo zmieniała półkulę naszego globu. Wśród panów wygrał Axel Lund Svindal, zdobywca Pucharu Świata w ubiegłym roku. Olbrzym o gabarytach rugbysty, 195 cm wzrostu, 97 kg wagi. Dzielnie wszedł w ślady legendarnej pary narciarzy z krain Nansena Jamucena, Umuota i Siusa. Francuzi w siódmym niebie, bo Thomas Fanara zajął siódme miejsce, ale tak naprawdę to wszyscy byli ciekawi, jak pojedzie piekielny Piotruś narciarstwa alpejskiego, czyli Amerykanin Buddy Miller. W ubiegłym roku amerykański związek narciarski chciał osiodłać wiatr. Kazał się Millerowi, który dotychczas mieszkał sam w ogromnej przyczepie kempingowej, przenieść do hotelu. Miller wychował się w lasach New Hampshire, w drewnianym domku myśliwskim, jak z powieści Londona. Ciepłej wody nie było, kąpał się w lodowatym strumieniu. Uwielbia nocne życie, parę kufli piwa po treningu to normalka. Gęba od ucha do ucha uśmiechnięta, jęzor niewyparzony. Bierze życie haustami pełną piersią, a tutaj taki knebel, taki okowy, męczarnia. No i Miller męczył się także na stoku. Jeździł jak cień Millera. A narciarstwo to, jak mawiał wielki milczek spod kręgu polarnego Stenmark, jazda przede wszystkim głową. Narty to wolny duch na śnieżnej bieli pod błękitem nieba w skwierczącym lodem mrozie. No i Miller zrzucił z siebie jarzmo federacji. Po pierwszym przejeździe był bardzo, bardzo daleko, a potem jak to on, frunął po śniegu na przekór wszelkim prawom grawitacji i wylądował na piątym miejscu. Zagrałby na nosie amerykańskiemu związkowi narciarskiemu, gdyby nie to, że Amerykanin Leggetti był drugi. No ładnie, norweski troll, australijsko-francuskie dziecko nie znające lata i amerykański Piotruś pan na dwóch deskach. Nieźle się sezon zaczyna.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le français, ça vous chante posłuchajmy arii Le blues du businessman z rockowej opery Starmania, którą w 1978 roku skomponowali znani już Państwu autorzy Luc Plamondon i Michel Berger. Le blues du businessman to najbardziej znana spośród piosenek tej opery. W oryginalnej wersji wykonana przez Kanadyjczyka Claude'a Dubois doczekała się wielu innych, mniej lub bardziej zaskakujących interpretacji.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je pense la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première. Affaires.
Bohaterem tej historii jest niejaki Zero Janvier, bogaty i bezwzględny przedsiębiorca, kandydujący na stanowisko prezydenta Zachodu, którego usiłuje zlikwidować banda mieniąca się Les Étoiles Noires. Zero Janvier przypomina trochę obywatela Kane'a z filmu Orsona Wellesa, jak on zdobył bogactwo i pozycję. Jak twierdzi, powiodło mu się też w miłości.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours.
Zaczyna od tego, że roztacza przed słuchaczami wizję swojego wspaniałego, a jak się okazuje później żałosnego życia. A więc dominujący nad miastem wieżowiec, w którym mieszczą się biura i na najwyższym piętrze jego osobisty gabinet.
J'ai un bureau en haut d'une tour, où je vois la ville à l'envers.
Ciągłe podróże po całym dosłownie świecie, rzecz jasna pierwszą klasą.
Je passe la moitié de ma vie en l'air entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première.
Luksusowe hotele, które są jego drugim domem.
J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère.
J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère.
A przecież mimo tych wszystkich oznak życiowego sukcesu, którym się szczyci, wyznaje, że nie jest szczęśliwy. Nie jest szczęśliwy, gdyż nie robi w życiu tego, co chciałby robić.
Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
W refrenie piosenki zwierza się, kim tak naprawdę chciałby być. I oto dowiadujemy się, że chciałby być artystą, un artiste, może piosenkarzem, un chanteur, albo nawet autorem, un auteur, a najlepiej to aktorem, un acteur. Uważa, że tylko w sztuce mógłby wyrazić prawdziwą swoją osobowość. Więcej nawet, jest przekonany, że jako artysta mógłby, jak teraz, żyć jak milioner, a jednocześnie udoskonalać świat, wręcz być anarchistą. Są to jednak spóźnione marzenia, już nieaktualne, a zatem gramatycznie wyrażone czasem przeszłym trybu warunkowego, jakiego w polskim języku nie znamy. J'aurais voulu, co można by przetłumaczyć mniej więcej tak. Chciałbym, ale co z tego? Przepadło.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro.
J'aurais voulu être un acteur.
Audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante ? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję Le Français ça vous chante przeznaczymy na poznanie kilku nowych wyrażeń i przeanalizowanie ich struktury gramatycznej, posługując się przykładami z piosenki Le Blues du Businessman, która jest fragmentem rockowej opery Starmania, autorstwa Michela Berger i Luca Plamondon.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je pense la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour. Sens des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Piosenki Le Blues du Businessman wyraża zniechęcenie bohatera, który będąc człowiekiem interesu, nie jest zadowolony ze swego życiowego sukcesu. Zwrot avoir le blues znaczy mieć chandrę. Częściej mówi się o tym raczej avoir le cafard lub avoir le bourdon. Proszę zwrócić uwagę, że w zdaniach avoir le blues, avoir le cafard, avoir le spleen dopełnienie występuje w czwartym przypadku z rodzajnikiem określonym le. Na ogół jednak w wyrażeniach zawierających słowo avoir stosuje się dopełnienie w drugim przypadku z rodzajnikiem określonym cząstkowym du dla rodzaju męskiego lub de la dla rodzaju żeńskiego.
Il a de la chance. Il a du succès.
J'ai du succès dans mes affaires. J'ai du succès dans mes amours.
Il a de la peine. Il a des regrets. Il a du chagrin, mais il a de l'humour. Il a le cafard. Il a le blues.
Wydaje się, że bohater piosenki powinien być szczęśliwy, ale okazuje się, że tak nie jest. Uważa, że ma zmarnowane życie. Stwierdza jednak z rezygnacją, że jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Co po francusku wyraża ludowe porzekadło. Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut.
Je fais ce que je veux.
Non, dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut.
Gdyby mógł mieć to, co by chciał, to by najchętniej został sławnym artystą. Może by śpiewał, żeby wyrazić, kim jest naprawdę. Albo by pisał, żeby wymyślać sobie różne wcielenia. Albo wreszcie byłby aktorem podziwianym na wielkich ekranach. Nic z tego się jednak nie ziści. To nierealne marzenia. Tego rodzaju sytuacje, które nie urzeczywistniły się, ponieważ nie zostały spełnione warunki, wyraża się za pomocą czasu przeszłego trybu warunkowego. Le conditionnel passé, nazywanego inaczej l'irréel du passé.
Si tu étais venu, tu l'aurais vu.
Gdybyś był przyszedł, spotkałbyś go. Skoro jednak nie przyszedłeś, nie zobaczyłeś się z nim.
Si j'avais étudié la musique, je serais devenu chanteur.
Gdybym się był uczył muzyki, zostałbym śpiewakiem, ale nie uczyłem się, wobec tego nie jestem śpiewakiem. Wyobraźmy sobie wywiad z takim sfrustrowanym, bogatym kapitalistą. Dziennikarz zadaje pytania o jego niespełnione marzenia.
Si vous aviez été un artiste?
Ah, si j'avais été un artiste, j'aurais pu faire mon numéro.
Et si vous aviez été un chanteur?
J'aurais pu crier qui je suis.
Si vous aviez été un acteur?
J'aurais pu changer de peau chaque jour. Malheureusement, je ne suis qu'un businessman.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. Votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps. Hélas, avril en vain, mais vous, à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33